dwóch po dwóch. Najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch.
To trzeci odcinek podcastu Dwóch po Dwóch i po tej stronie witam was ja, czyli Krzysiek, a po drugiej...
Adam, siema.
Najbardziej standardowe rozpoczęcie naszego odcinka, jakie może być.
Tak.
I skoro będziemy tak standardowo lecieć, no to zaczniemy od piwa.
Tak.
Szybko, żeby już do naszych tematów, a w zasadzie jednego tematu
Nie, no tam po drodze coś się jeszcze trafi, takie jakieś będą.
No, coś tam dorzucimy, nie? Coś tam dorzucimy. Dobra, Adam, no to zaczynaj.
Ja dzisiaj mam koncerniaka.
No, piwo,
tak, koncerniaka pełną gębą. I powiem ci, że urzekła mnie nazwa. To jest żywiec melonż. Mm-hmm. I po nazwie strzelam, że jest to owocowe piwo melonowe. I tak spojrzałem na niego, myślenie, no kurwa Radler, nie. No, ale potem się patrzę, ty 4,5 volta, no to już można coś podnegocjować,
nie? Klasycznie, no.
No, a że... ty, z kim się brzydzę, a żywcem mogę go popić, no to mam w niniejszym, nie? Jest lekkie, według tego, co napisali. Jest orzeźwiający lager o subtelnym smaku melona. A że ja melony lubię, no to rozumiem.
No. Okej, okay, ja
a
też mam.
To?
Ja też mam koncerniaka. U mnie jest Łomża jasne, pełne.
O, szybciutko, powolutko.
Ja, tak, dokładnie, to jest, specjalnie to wziąłem, po pierwsze, dlatego, że jasne, pełne zawsze mi się kojarzy, jak się jechało na Hel albo do Władysławowa pociągiem przez całą noc i tam wchodził taki gościu z torbą i piwo jasne, pełne.
I wołał za to mniej więcej tyle samo, co za dziewictwo jakiejś nauczycielki tak, w gimnazjum.
Tak. Szacun za reklamę z panem Adamem Woronowiczem.
A to jest cała seria tych reklam, tak? Szacun.
Jejciu, bardzo. Adam, ja naprawdę na YouTubie to po prostu wszystko jeszcze raz obejrzałem. Mistrzostwo świata, naprawdę. No i dlatego, że jest... Bo to w ogóle
małe,
to nie jest
wariat,
piwo.
Tak?
To nie jest piwo, to jest bączek, proszę ja cię. I bączek składa się z kapselka i z grzdylków. Tak. I tych grzdylków może być od 5 do 20 iluś, tak?
No, zależy ile tam popijasz, nie?
Dokładnie, ale no po prostu jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o te reklamy.
Obejrzyjcie, naprawdę, te reklamy mają sens i są naprawdę zabawne. Czym otwierasz?
No, otwieraczem, no co no.
Ja mam tylko nieskąterskie, ale czekaj, poczekaj. Bo ja chyba... bardzo proszę o cierpliwość, naprawdę, sekundka.
Kataną nie.
Piła w ogóle. Czekaj, bo ja tu mam plecak na podorędziu, a w plecaku, z tego co ja pamiętam, to mi się udało szaber zauskutecznić. Ha! Bo wyobraźcie sobie, byliśmy na PGA we Poznaniu. Tak. I była tam... było stoisko, na którym reklamowali bardzo dzielnie grę Medieval Dynasty. Mm-hmm. W związku z tym, że ja wtedy pomyślałem, a teraz nie, ja... otwieraczyk jest.
I dobrze. No. Dobra. To 3... w ogóle... 358, no? Tak.
358.
Na kapsule jest napisane, że jakaś w ogóle loteria jest. Znając życie, ta loteria już się pewnie skończyła.
Ty, ja też mam jakiś kod pod spodem.
No, kurde, patrz, taka mała butelka, że nawet ciężko otworzyć. No.
A bo widzisz, ty bączków nie umisz.
Grzdylk.
Ile to ma pojemności taki bąk?
No i ile to może być? Po takiej butelce to jest 330 ml. A że odcinek ma być krótki, to mi wystarczy. Ale, żeby nie było. Dziwne
znaczy,
piwo.
Ty wiesz, że ty to głośno powiedziałeś. Jak mówisz, że odcinek będzie krótki, to 2,5 godziny max.
Nie, bo się przykleję do fotela. Nie, tak nie może być. I teraz was zaskoczę. Kolejny raz. Nie.
Fuck!
Będę pił z kubka w kształcie przycisku Control z klawiatury i właśnie do niego będę przelewał. Tak.
Strać kontrolę.
Dokładnie. No, mam nadzieję, że się nie zapienię za bardzo, ale będę lał najwyżej kilka
razy. Po ściance. Tak. No, wasze zdrowie,
nic się nie spodziewam od tego piwa, naprawdę. Ma być po prostu mokro w gębie i tyle. Jak to w ogóle pić, bo tu takie ścianki. Pewnie tak z boku, nie?
Nie z boku, tylko świntuchu, wypraszam sobie.
Oj tam, dobrze.
Powiem ci, polecam melonż.
Ja jeszcze nie piłem, ale jak polecasz, to się nie napiję.
Typowe szyny, tak jak od żywca, nie? Ale taki delikatny, taki melon... Takie mniam melonowe.
Kurde, to jest dobre piwo, naprawdę.
To Łomża, co ma być niedobre w Łomży?
Nie, dobra, okej. Okay. Ja dobra, wam chciałem powiedzieć na sam początek po piwku. Ja chciałbym się wam przyznać bardzo mocno do czegoś. Nie grałem jeszcze w Spidermana 2. I nie grałem w Spidermana 2 dlatego, że no, nie mam PlayStation 5.
I wyobraź sobie, że ty w ogóle wstydu się powinieneś najeść w tym momencie, Krzysztof. Bo ja też nie grałem w Spidermana 2.
I myślałem, dlaczego.
Myślałem, że się nie przyznam. No ale ty zacząłeś temat. No. Ale
ja mam...
ale no. Dorian grał.
Tak. I grał, przeszedł.
I przeszedł, i przegrał. I wygrał? Przegrał?
Skończył. Nie, no, jak zrobił platynę, to chyba skończył, tak.
Skończył,
tak.
Nie, on sobie platynami przesadza.
20 kilka godzin mu zajęło, także ja na lubię fanpage'u, w sumie takie gry.
No. Na fanpage'u, na fejsie jest napisane bardzo krótko takie ala pierwsze wrażenia, jak to wygląda, pierwsze wrażenia od gościa, który z platynem grę, no ale dobra. Opisał tam, zapraszamy, rzućcie okiem na fejsie, tam wszystko jest.
Dokładnie. Może kiedyś zagramy, bo przecież pierwsza część Spiderka jest już od jakiegoś czasu, dłuższego czasu w zasadzie na PC-cie, więc polecam. Pewnie Spider-Man 2 na PC-ta pojawi się jakoś w 2028, więc jeszcze mamy trochę czasu na to, żeby dokończyć te poprzednie części.
Ale wiesz co, no... ja widziałem jeden komentarz na naszym fejsie, a propos tego... Czekaj, niech go znajdę, żebym nie skłamał.
Aha.
Co?
Ale okay. Gdzie, na fanpage'u?
W tej sekundzie wyskoczył mi komunikat na Facebooku i to na żywo. Słuchajcie. Nieautoryzowane zapytanie gra w QL. To zapytanie jest nieautoryzowane, ponieważ kontrola uprawnień w niektórych polach nie powiodła się.
Czyli wyskoczył błąd, ponieważ wyskoczył błąd.
Tak.
Klasyczne takie. No.
Tak. I tutaj pod tym wpisem Doriana jest od Adama Głuszka i znowu ten komunikat. Dlaczego? Dlaczego nie wpuszcza mi na mojego własnego Facebooka? Nie wiem, trudno.
To może ja szybciej sprawdzę, jak już coś tam masz sprawdzić.
Pewnie gierka sztos, ale 26 godzin to stałym szacunkiem marnie. Dodatek do Cyberpunka wymagał lekko 80 godzin. No okej, okay, ale teraz kwestia jest ten. Czy my możemy w ogóle porównywać te gry?
No tak niekoniecznie.
Trochę ten, bo dlaczego? No po pierwsze, dodatek do Cyberpunka to jest tak naprawdę, podejrzewam, wszystko to, co powinno być w Cyberpunku na premierę. Bez poganiania. A druga sprawa, że no...
Ale nie, Spider-Man tam jest przesadzone. Taka... Adam, tam jest przesadzone i to dosyć mocno, bo z tego, co też Dorian mówił, to
no?
Dodatek do Cyberpunka można przejść w około 20 godzin, nawet nie. Więc no, gdzie 20, a gdzie 80?
Znaczy, czekaj, zależy jak głęboko sięgasz, bo jeżeli tam spojrzysz dostatecznie głęboko, to kto wie, może 80 godzin zajmuje. No bo tak. To wiesz, no... Ale z drugiej strony, Spider-Man to jest taka bardzo no, zręcznościowa, przygodowa, taka mordobicie, takie nie? A no, jednak Cyberpunk to tak trochę wieje z daleka RPG-iem takim pełnoprawnym, pełnogębnym. Więc tak trochę gruszki ze śliwkami porównywanie. No, dlaczego mnie Facebook mówi, że mnie nie wpuści, a mnie wpuszcza? Teraz mam dobrze, ale nie szkodzi. To jest mało ważne.
Dobra, to...
Dobra.
Ja mam jeszcze wrzutkę na sam początek, też powiedzmy, że krótką. Wczoraj skończyłem oglądać trzeci sezon Lupina. To jest serial na Netflixie, tak jak wspomniałem, trzeci sezon i chyba to jest sezon, na który tak naprawdę czekałem, że w ogóle nie czekałem na ten sezon, po prostu pojawił się i zacząłem to oglądać z Gosią. Tylko dlatego, że obejrzałem dwa poprzednie i powiem wam, że to ani nie jest dobry i wybitny sezon, ani nie jest zły. Tylko, że bardziej mu do tego złego, tak jakby bliżej.
Tak, oscyluje, tak?
Kolejne tam perypetie, oczywiście Asiana Diopa, który no, robi różne rzeczy na podstawie książek Arsène Lupin. Lupin. Dobrze. Z początku myślałem, że to będzie taki trochę Dr. House, bo on w każdym odcinku kradł co innego. Oczywiście było pokazane, w jaki sposób do tego doszedł i tak dalej, jak to było robione, ale potem powiedzmy, że w tej drugiej połowie całego sezonu trochę się zaczęło rzeczy wyjaśniać. Ten trzeci sezon ma 2 odcinki więcej niż poprzednie 2 sezony, bo ma 7 odcinków i myślę, że dopiero takie ciekawsze rzeczy dzieją się w 3 ostatnich odcinkach. No i ja jestem trochę taki zniesmaczony tym, bo spodziewałem się czegoś lepszego, jest totalnie przewidywalny, jest kilka takich głównych punktów, powiedzmy, w całym sezonie, które jesteś w stanie przewidzieć wcześniej i wiedzieć, co się stanie.
No to już zakończenie, słaby scenariusz, jak możesz zgadywać, to już jest słaby.
Zakończenie jest totalnie takie, że 4. sezon pewnie będzie, tam za rok czy 2. I też, żeby nie zdradzając, bo dopiero ten sezon się pojawił, oczywiście w całości Netflix go puścił, tak jak ja lubię. No, żeby nie zdradzając, no to powiedzmy, że niektóre rzeczy mogą w 4. sezonie być tak jakby połączeniem 3. sezonu, ale też tego, co się wydarzyło w 2. sezonie. No i co mogę więcej powiedzieć? No, dużo takich rzeczy, że jak ty patrzysz i oglądasz to, to ci się wydaje, że no kurde, ludzie tak nie reagują, nie? A tam dużo jest perswazji, dużo takich jakby rzeczy, które no jakby ktoś do ciebie tak zagadał, to nie myśli, że ty byś się nie dał tak zrobić, jak te osoby, które tam grają, się dały zrobić, powiedzmy, Diopowi.
To
no ale tyle. No, co tu więcej? Myślę, że jeżeli ktoś oglądał 2 poprzednie odcinki, to powinien obejrzeć, ale to nie jest taki serial, który powiedzmy, że trzeba obejrzeć, no nie?
Ale dobra. Nie, ja się przymierzam do niego bardzo mocno i jeszcze chwilę zajdzie, zanim dotrę do niego.
Nie, to nie jest długi, serial, no
Ci, że miałem krzyczeć tutaj z bulwersem strasznym, że w ogóle jak to się dzieje, że to masz czas na takie rzeczy, jak oglądanie seriali po sezonie całym, ale jak mówisz, że 5 odcinków do 7, no to jest do...
2 pierwsze sezony miały po 5 odcinków, ten ma 7 i myślę, że spokojnie można by było upchnąć to w 5 odcinkach i też by było dobrze.
Znaczy ja tak czy siak jeszcze się przymierzam do Asoki w tym tygodniu, może byśmy nagrali, no mówię ci w następnym.
Też myślę, że to jest dobry pomysł, chociaż ja skończyłem to chyba już z tydzień temu, więc już jestem po, ale bardzo dobry pomysł. Tak dla powiedzmy przypomnienia, jeśli chodzi o Lupina, to gra tam dosyć charakterystyczny aktor, to jest Omar Sy, ten co grał w Nietykalnych. Z film Nietykalni pewnie kojarzycie, na pewno kojarzycie.
Na pewno.
No to sobie sprawdzisz. Dobra, idźmy dalej, bo już trochę gadamy.
Tak, no w ramach takich ciekawostek też to powiem, że byłem bardzo zaskoczony, jak zobaczyłem newsa. Na chyba BBC to było, tak, BBC, że Amazon zaczyna testować roboty. Samobieżne, dwunożne roboty, żeby zluzować w cudzysłowie pracowników. No i przykro mi się zrobiło, bo to by było na tyle, jeśli chodzi o związki zawodowe w Amazonie, o podwyżki wypłat. Przykro mi, ludzie, którzy pracujecie w Amazonie, rozumiem. Zostaniecie zastąpieni maszynami jako pierwsi. Szkoda. Ale to tak tylko w ramach przelotnych. Powiedz mi, Krzysztof, czy ty kojarzysz taki podcast w sumie? Imponderabilia. Zrobione przez...
Kojarzę, nie lubię.
Ty wyobraź sobie, że ja cenię, nie przepadam, ale cenię, ale jeden odcinek musiałem obejrzeć.
Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że ty byłeś w stanie tak szybko tą nazwę wypowiedzieć.
Znaczy ja, to na chwilę. Ja obejrzałem dosłownie 2 odcinki Imponderabiliów, związane z jednym gościem konkretnym, z raperem, wyobraź sobie. Znaczy tutaj gwoli ścisłości, ja rapu nie znoszę. Po prostu nie znoszę i tyle. Nie przekonacie mnie niczym, bo wszystkie mordo, elo, hopsiu, psiema, siema, się nie trafiają do mnie kompletnie. Ale jest jeden chlubny wyjątek. Tym chlubnym wyjątkiem jest raper o radosnym pseudonimie Łona. I ty na pewno Łonę kojarzysz, bo to jest człowiek, który zrobił pieśni pod tytułem Helmut Rura, Balladę o szlachetnym czorcie, biznesmen, nie czytać trochę. Przed 2050. Wyobraź sobie ja. Polecam.
A ja ci powiem, że jedyne Łona, co mi się kojarzy, to jak Rocky powiedział You Wanna Fight. To jedyne, co mi się kojarzy.
Tak, i nasz gruziński korespondent pracujący z Psiocharem Rozdajewem macał obszar Łona, tak? Wiem. Ale do czego zmierzam? Łona, czyli matko, żebym nie przekręcił. Pan Adam Zieliński. I powiem ci szczerze, polecam ci to obejrzeć. Pan Adam Zieliński, czyli kryptonim Łona, od wielu, wielu, wielu lat uskutecznia się jako raper, autor tekstów i producent muzyczny, razem z panem Weberem bodajże. W każdym razie, pan Zieliński został w 2017 roku uhonorowany przez Radę Języka Polskiego. Raper, pamiętaj. Odznaczeniem, tytułem Młodego Ambasadora Polszczyzny. A w 2020 od prezydenta miasta Szczecin razem z Weberem dostali tytuły honorowych ambasadorów Szczecina. I do czego zmierzam? Facet, który jest raperem, jest jednocześnie prawnikiem. On zdał wszystkie egzaminy, ukończył prawo, jest radcą prawnym, z tego co się orientuje, tylko z tego co sam mówi, on nie pracuje w sądzie. On raczej tak na tym backstage'u, wszystkie te sprawy legislacyjne tam i tak dalej, wszystko ogarnia, jeżeli chodzi o prawo własności intelektualnej. Ale do czego zmierzam? Wyobraź sobie, ja, znasz mnie kupę lat, za głupiego siebie nie uważam i staram się nie być jakoś tam przewrotnie chełpliwy w tym kierunku. Bracie, ja musiałem ten wywiad ze słownikiem oglądać.
No,
tak.
Aż tak?
Jak słowo daje, jak potwornie elokwentny jest ten facet. No mnie z butów po prostu wypierdoliło. I nie pamiętam, czy to było w pierwszej, czy w drugiej wersji, bo w odcinku Imponderabiliów setnym był on i w odcinku bodajże sprzed dwóch tygodni. W każdym razie no jest on tam. I pan Paciorek, twórca rzeczonych, jest wielkim fanem. Co rozumiem, bo ja sam jestem fanem. Bardzo lubię twórczość tego pana i jednocześnie słuchanie go to sama przyjemność. Ale raper, gdzie się tego nie spodziewasz tak naprawdę, po takie elo, nie? Mówi, że album któryś tam z kolei był radosnym zbiorem profetycznych konstatacji.
Czekaj, muszę za to wygooglować.
O, panie, to... Konstatacja to inaczej stwierdzenie. Profetyczny, czyli proroczy. Wiesz, jakie to było stymulujące i przyjemne posłuchać kogoś, kto potrafi władać językiem polskim do tego stopnia?
Ja uważam... Bo tak naprawdę rap mnie się bardziej kojarzy z latami, wiesz, 90.
Gdzie jakieś osiedlowe bandziory co w lesach robili...
Tak, zupełnie inaczej to... Tak, i śpiewanie do mikrofonu ze skarpetą przed twarzą i tyle, nie?
Znaczy, ja, żeby nie było, bo zaraz się zlecą fachowcy i ludzie, którzy są fanami, bądźcie, tak naprawdę bądźcie. Ja jakiś bardzo wartościowych utworów hopsiupowych nie znam, dlatego że unikam bardzo mocno. Ja się odbiłem od wszystkich PZ-ów, pejów i innych takich. Ja nie, wtedy, no powiedzmy, że do mojej wrażliwości nie trafili. I Łona jako taki jaskółek, taki pojedynczy, chlubny wyjątek, taki przebiśnik rozsądku w tym rynku, no jako jedyny potrafił zarapić coś, co miało sens i jednocześnie stymulowało intelektualnie. I jak sam zresztą słusznie zauważył, nie jest to instrukcja bycia bandziorem w mieście. No bo nie jest. To jest historia na przykład. No pieśń pod tytułem Biznesmen. Gdzie...
Słuchaj, no ja ci powiem, że podejrzewam, że przez naście lat się to trochę zmieniło i nie chcę tutaj...
Nie, ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że
jakoś
nie.
Jakoś wychodzić, nie bo ja się też na tym nie znam, nie słucham tego, ale spodziewam się tego, że ten rap trochę się, że tak powiem, ugrzecznił, tak można to powiedzieć.
Być może, ale ja wysoce zaskoczony byłem, dlatego że ja być może niesprawiedliwie bardzo być może niesprawiedliwie.
Chociaż to też zależy, kogo słuchasz, nie?
Podszedłem do tematu w ten sposób, że raper to pewnie jakiś eloziom jojo, nie? A tu się okazuje, że człowiek jest przeelokwentny. Jak słuchasz go i słuchasz sposobów, w jaki się wysławia, ja od razu mówię, że ja będę kopiował, co się tylko da z tego, jak on mówi i w jaki sposób to mówi. On w którymś momencie zaczyna się zastanawiać i sobie myślę tak, zapomniał słowa, zgubił coś, normalne, w takiej wypowiedzi na żywo, nie? A to się okazało, że on zastanawiając się tutaj krótkim, planował 3 zdania do przodu. Mhm. Bo to, co wyszło z człowieka wtedy, no mnie po prostu w ścianę wmurowało i trzyma mnie do teraz w tej niewygodnej pozycji. Ja się przez dłuższą chwilę zastanawiałem, czy ja nie napiszę tekstu na fanpage o tym. Ale mam okazję teraz się podzielić. No, prawdopodobnie napiszę, nie? Ale powiem wam, że ja siedziałem z notesem, ołówkiem i zapisywałem słowa, których nie rozumiem.
Miałeś 4 strony.
Jak pragnę zdrowia, ze 20 kilka wyłuskałem i to tak, że dosłownie słownik języka polskiego i co on kurwa powiedział. Także
jak zazwyczaj
do tak zwanej konkurencji, rozumiecie, nie? Ale nie, poważnie, szczerze polecam, zajrzyjcie do Imponderabiliów z panem Adamem Zielińskim, łoną. Mnie osobiście...
Ja powiem ci tak, nie obiecuję, że obejrzę, ale obiecuję, że na pewno sobie kilka utworów jego puszczę, bo często jeżdżę samochodem, jak zresztą, wiesz? Więc nie zbawi mnie to, żeby kilkanaście minut przesłuchać tam kilku utworów, tylko problem jest taki, że jak przesłucham to, to potem w polecanych będę miał resztę rzeczy związanych z rapem i tego się trochę obawiam.
Inaczej zrobimy. Ja ci przygotuję listę wartościowych piosenek. Będzie ich z 6, nie więcej. Mhm. I sobie na YouTubie wytę.
I co, i będę musiał pauzować co 3 minuty, co 3 sekundy, żeby sobie wygooglować, o czym on śpiewa.
Znaczy nie, aż tak źle nie jest. Nie. Jeżeli chodzi o jego twórczość tam rapistyczną, to nie ma tragedii, to jest bardzo przystępne, aczkolwiek zawsze z podwójnym dnem. Zawsze trzeba się trochę zastanowić nad tym, co powiedział. Najlepiej jak się zbija właśnie z języka polskiego i z nieumiejętności używania go. No coś niesamowitego. Naprawdę polecam szczerze i dzisiaj po nagraniu będę cię prosił, żebyś odsłuchał jedną piosenkę. Tylko jedną.
Okej, zrobimy to.
No, nie. Także rzadko kiedy polecajki mam tego typu, że odsyłam do kogoś innego, ale naprawdę zajrzyjcie. 2 odcinki razem ze 3 godziny słuchania. Warto, naprawdę warto. Gościu jest niesamowity i ja wiem, że to niesprawiedliwe, ale po raperze się nie spodziewałem. Przepraszam, chylę czoła. Łona jest kozak i tyle. No, także z mojej strony tyle, jeśli chodzi o polecajki na dzień dzisiejszy.
Przejdźmy sobie już, w sumie to dosyć szybko, patrząc na
na nasze możliwości. Timeline. Mm-hmm.
Mamy sobie temat, jeden, taki dosyć rozbudowany, który nazwaliśmy mechaniki w grach kojarzące się z konkretną serią, konkretnym tytułem, konkretną grą. Takie coś, że wiecie, mówicie o jakiejś mechanice w grach i od razu pierwszy tytuł.
Pierwsze, co wpada. Nie?
Pierwsza iskra, tak.
Oczywiście tutaj w ramach tak zwanego disclaimera mówimy, że to oczywiście są mechaniki, które były wcześniej. To są mechaniki, które były później. One były kopiowane w setkach, jeśli nie tysiącach innych tytułów. Ale no powiedzmy, że albo powstały na rzecz konkretnego tytułu, albo konkretnej serii, albo no, wsławiły się do tego stopnia, że, że pierwsze skojarzenie jest bardzo jasne. Szczególnie jeśli chodzi o gry, no bo pierwszy tutaj z przedstawicieli no to bardzo filmowy, ale myślę, że...
Ale ja jeszcze dodam od siebie, że pamiętajcie, że to są nasze przykłady, bardzo subiektywne, nasze, to co nam się kojarzy z... jaka mechanika nam się kojarzy z jaką grą. Ja jestem święcie przekonany, że to nawet nie jest 10% tego, co jest powiedzmy w branży growej i może być też tak, że słuchając tego odcinka będziecie mieć jakieś swoje mechaniki, o których my nie powiedzieliśmy, ale to nie oznacza, że na przykład nie kojarzymy tej mechaniki albo w drugą stronę, że rzeczywiście takiej mechaniki nie kojarzymy, więc wtedy możecie napisać w komentarzach, o co wam chodzi i dać takie przykłady, bo wtedy się my się czegoś może więcej dowiemy. I tyle.
Tak, a jeżeli by się okazało, że tych przykładów z waszej strony będzie dostatecznie dużo, to kto wie, może drugi odcinek się na ten temat zrobi.
Też tak może być.
Jak najbardziej. No to pierwszy taki który wpada w oko. Gra Bullet Time. Max Payne.
Max Payne.
Tak. I my no. wiemy, że ona powstała mniej więcej w tym samym czasie, co pierwszy Matrix. My wiemy, że samo określenie Bullet Time jest znakiem firmowym Warner Brothers i to nie będzie używane jako Bullet Time. W Maxie Payne to się nie tak nazywa. Ale czy ty pamiętasz jakiekolwiek inne gry, w których to było użyte w ten sposób? Że ty mogłeś tym sterować? Bo ja znam jeden tytuł, Boże, dwa, w których ta mechanika była użyta, ale nie kontrolowałeś jej.
Ja kojarzę Sniper Elite. Tam było coś takiego, że to było. Już bardzo dosłownie bullet time, bo bullet to jest kula, a w Sniper Elite, z tego co kojarzę, to było tak, że jak strzeliłeś, to miałeś tak, jakby kamera podążała za kulą i było widać wnętrzności, w które trafiała, więc to jest... I oczywiście to było w takim w miarę trochę zwolnionym tempie.
No nawet bardzo zwolnionym tempie momentami.
Tłumacząc to dosłownie, no to ciężko jest bullet time jakoś przetłumaczyć.
Kuloczas,
tak. Coś takiego. Czas to kula, czy coś takiego, nie wiem. Ale ogólnie chodzi o to, o mechanikę, gdzie akcja zwalnia i my możemy coś zrobić. Albo no tak chyba to można określić w jednym zdaniu, no nie?
Nawet to do tego stopnia było użyte, że nawet w drugiej części było glitchowalne. Jak odpaliłeś bullet time i robiłeś reload, to tak, taki myk robił, takie uff, tak już były przeładowane. Można było trochę oszukiwać.
Z tego co przeczytałem, chociaż też jeżeli będę mówił źle i będę w błędzie, to poprawcie mnie. Wydaje mi się, że Max Payne, pierwsza część, to była pierwsza gra, gdzie bullet time się pojawił. Bo to był 2001 rok, a Enter the Matrix pojawił się w 2003 roku, to sobie zapisałem. I tam też był, wiecie, tak zwany bullet time mógł się kojarzyć przed grami oczywiście z filmem Matrix, bo on był w 1999 roku. Tak. No i każdy chyba pamięta tą scenę, gdzie Keanu Neo uciekał przed kulami, po prostu pochylając się tak jakby do tyłu.
Ale powiedz mi, czy pierwsze ujęcie, w którym było takie spowolnienie i ten taki dookólny ruch kamery, to nie było to na samym jusieńkim początku filmu, jak policjanci wpadli, chcieli aresztować Trinity i ona tak wyskoczyła do góry z tymi rękami. To chyba był pierwszy taki, sam początek też filmu to było.
Chyba tak, ja widziałem behind the scenes, nawet chwilę przed odcinkiem, gdzieś mi to wyskoczyło i rzeczywiście pokazywali, jak to na green screenie nagrywali i w 99 roku nagrać coś takiego, gdzie miałeś taki półksiężyc z kamer, aparaty były co chwilę poustawiane. Czasami się to spotyka na targach elektroniki, gdzie chcą sobie takie zdjęcie, powiedzmy 360 zrobić, to albo może być coś takiego, że na takim wysięgniku jeden aparat ci leci dookoła, albo masz po prostu aparaty tam co kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów poustawiane dookoła i robią po prostu jedną klatkę zdjęcia i wtedy jest wrażenie ruchu. Ja gdzieś mam taką animację właśnie z którejś targów, ale rzeczywiście w filmie pokazali to, zrobili to w taki sposób, że był green screen, był półksiężyc z aparatów i no oczywiście Trinity, aktorka wcielająca się w Trinity była na uprzęży w zasadzie takiej podwieszona, robiła tam jakieś fikołki i to wtedy tak nagrali. I to chyba było pierwsze, jeśli chodzi o filmy, no ale my mówimy o grach i podejrzewam, że Max Payne to była pierwsza gra, nawet ze względu na to, że pojawiła się dwa lata wcześniej niż Enter the Matrix. A w zasadzie Bullet Time może się osobom kojarzyć głównie z Matrixem. Mnie się akurat kojarzy z Maxem Payne'em jedynką i dwójką. I to jest od razu takie, wiesz, takie nawet jak nie skończysz mówić bullet time, to ja już wiem, że o co ci chodzi, nie? To jest Max Payne.
Tak,
Max
i
Payne.
Jedyny taki przykład, który, znaczy pomijając Elite, Sniper Elita i Bullet Storm zaskakująco.
O!
No, ewentualnie Unreal Tournament na upartego, ale był w Bullet Stormie karabin snajperski, gdzie jak wystrzeliłeś drugim trybem gry, to sterowałeś kulą. I ta kamera leciała za kulą i to mogłeś tym sterować, tak samo jak użyłeś Redeemera w Unreal Tournament, ale nie wiem, czy to będzie się kwalifikowało. W każdym razie, jedna z gier, która wyszła w 2003 roku ze stajni LucasArtsa jeszcze wtedy, Jedi Academy, miała niekontrolowalny przez ciebie coś w rodzaju bullet time'u. Tam musieliśmy się zmagać ze snajperami, którzy strzelali laserowymi tam snajperkami i tak dalej. Jeżeli ty byłeś ujedajony dostatecznie mocno, to w momencie, kiedy strzelał w ciebie, była bardzo krótka animacja, niekontrolowana przez ciebie, gdzie on robił unik przed tym i czas zwalniał. Bum! I ta kula przelatywała obok ciebie, bo twoje zmysły jedajowe były na tyle rozwinięte, że mogłeś coś takiego zrobić. Więc jeśli chodzi o takie
mechaniki, nie kojarzę więcej. Ja nie wiem, czy to nie będzie kontrowersyjne, a czy przy niektórych fatality w Mortal Kombat to nie spowalniał czas?
Nie, czy mi się tak coś źle kojarzy? Nie. Na pewno od dziewiątej części, czyli od tej pierwszej współczesnej były te X-ray moves, to się nazywało. Te rentgeny. I tam,
tak.
I tam były te takie, coś jak w Sniper Elite, że tam prześwietlało i widać było zniszczenia, które...
A może dlatego mi się to tak jakoś
do niczego kojarzy.
Trochę mi się nakładają te rzeczy, ale no umówmy się, że Bullet Time może w nie takiej formie jak w Max Payne, bo tam było coś takiego, że w zasadzie mogliśmy go włączyć w każdej chwili i to było kontrolowane przez nas. Mieliśmy klepsydrę, czas, taką, no? tak. I po prostu, czy my chcieliśmy skoczyć w zwolnionym tempie, czy gdzieś się przerolować, czy akurat widzieliśmy kilku przeciwników, gdzie w zasadzie to było najczęściej wykorzystywane. Mieliśmy kilku przeciwników, gdzieś tam się rzucaliśmy ze schodów i każdemu po prostu headshot strzelaliśmy. To się najbardziej kojarzy. Ja pamiętam w Max Payne 3 w części, no, którą trochę traktuję jako osobną część ze względu na to, że jednak robiło to już Rockstar.
I zupełnie tam, odmienny styl gry tam był. Nie było.
No ale to wiesz, to też
mroczno-komiksowego tam był łysy koleś.
10 lat chyba było różnicy pomiędzy drugą a trzecią częścią, więc to też swoje robiło. Inna grafika, inny w ogóle feeling, inne poruszanie i tak dalej. Tam zauważyłem, że Bullet Time to było coś, co tak jakby kończyło cinematiki, że była jakaś taka niegrywalna część gry i nie wiem, była przykładowo sytuacja, że zawiesiłeś się na jakimś silosie, przeciwnicy strzelali w ten silos, i ty tak jakby spadając, było widać, że ten silos się tak jakby łamie, że on będzie zaraz rozwalony. I wtedy nagle wracałeś do gry, mogłeś już sterować i wtedy był ten bullet time. Coś takiego. Czasami bullet time, nie wiem w jakich grach, ale bardzo często bullet time jest wykorzystywany w strzelankach, gdzie wchodzimy na przykład gdzieś i mamy więcej niż powiedzmy dwóch czy trzech przeciwników i mamy ten czas, żeby przycelować, wymierzyć tych przeciwników i ich wyeliminować. I wtedy tak jakby spowalnia czas. Ale w jakiej grze to mnie zastrzel, nie pamiętam.
Znaczy w Red Dead Redemption było to takie, nie wiem, to miało swoją nazwę. Przyznaję się, nie pamiętam, że mogłeś tam wybrać, gdzie
Dead
będziesz
Eye
tam...
chyba się nazywało jakoś tam.
Nie wiem, nie chcę kłamać, nie bo nie grałem, ale...
Red Eye,
ale
Dead było. Eye.
Być może.
Coś takiego.
No. Także tutaj pierwsze skojarzenie. No druga gra na naszej liście. Powiem ci, że ja się nie spotkałem z podobną mechaniką w innych tytułach. To jest tryb detektywa w Batmanie, w serii Arkham. Gdzie powiedzmy, że no, leciałeś na wallhacku, na rentgenie, gdzie było widać tych wszystkich przeciwników podświetlonych, wszystko było niebieskie. I to było zrobione, nie pamiętam, czy w jedynce można było chodzić z tym, czy nie można było. Można było, w jedynce, w Arkham Asylum można było chodzić chyba z tym, że my mogłeś mieć to włączone cały czas, wiedzieć, gdzie są przeciwnicy. W dwójce, z tego co pamiętam, to nie dało się z tym chodzić. Jak się zatrzymałeś i włączyłeś, to było widać. W Arkham City było widać wszystko. A w trójce, w Arkham Knight'cie, to już w ogóle było rozbudowane do tego stopnia, że tam można było podróże w czasie zaliczać. Że patrzyłeś się na jakieś zdarzenie, na jakąś scenę przestępstwa i mogłeś przewijać w formie
retrospekcji, takich rekonstrukcji.
Coś takiego było. I też nie spotkałem się z czymś podobnym w innych grach. No ale Batman, najlepszy detektyw świata, siłą rzeczy, no raczej pod niego było to zrobione. Ty kojarzysz coś podobnego gdzieś?
Wiesz co, jeszcze a propos Batmana, mam uruchomionego pierwszą część Batmana na Xboxie. Nie to, że teraz, ale jestem w trakcie, bo w ogóle ta trylogia.
Asylum przechodzisz? Wow.
No już jakiś czas temu. No wiecie, ja mam problem taki i to pewnie też niektóre osoby mają, że mam kilka gier uruchomionych I powiedzmy, w zależności od humoru czy od czasu, włączam jakąś i gram po prostu dalej. To jest okropne złe, ja z tym walczę, bo to jest lepiej uruchomić jedną grę i przejść jak Dorian, ale potem uruchomić kolejną i przejść.
Znaczy, ogólnie po raz kolejny mówicie, że wstydu chłopie nie masz, bo mam tak samo.
Tak. I mam tego Batmana gdzieś tam uruchomionego, nie wiem, może z 5-6 godzin przegrane. I tam właśnie ten tryb detektywistyczny działa tak, że jak go włączysz, trochę się zmieniają kolory i widzisz po prostu zarys postaci, szkielet, gdzie ta osoba jest wyróżniona, no nie? Trochę, bardzo, można to porównać do Eagle Vision z Assassin's Creed. Bo to też, słuchaj, no włączasz i masz zaznaczone postaci, z którymi możesz wejść w jakąś interakcję. Masz zaznaczonych przeciwników na czerwono, masz powiedzmy zaznaczone, nie wiem, NPC-ów, od których możesz dostać jakąś rzecz, masz na zielono. Tak mi się coś kojarzy. Nie wiem, czy w każdej wersji tak było. Ale
w którejś na pewno coś kojarzę, że było, ale...
To jest mechanika, która no powiedzmy, że nie wiem, nie pamiętam, kiedy Batman Arkham się pojawił pierwszy. To jest 2007, 2008?
Jakoś chyba, nie?
Jakoś tak. Ale wiesz, rzeczywiście 2009. Może rzeczywiście ten tak zwany tryb detektywistyczny, on się kojarzy z Batmanem, no bo wiadomo, Batman w pewnym sensie rozwiązywał tam jakieś zagadki i tak dalej.
Potem
to było po prostu powielane, może nazywało się trochę inaczej, ale to wszystko było podobne do siebie, no nie? Ale no tak, pierwsza gra, z która się kojarzy ta mechanika, to jest jednak Batman.
Znaczy powiem ci, jakbym miał wybierać między Maxem Payne'em a Batmanem, to bym wybrał Batmana jednak.
Z tą mechaniką, która ci się bardziej kojarzy?
Znaczy nie, może inaczej? Nie, ogólnie jako tytuł do pogrania. Max Payne, mimo że zacny, to wydaje mi się taki mroczny, już... ciężki, ale... dziecko mu udusili.
Ale to... muszę ci powiedzieć, bo wspomniałem w zasadzie o Enter the Matrix. Pomiędzy Maxem Payne'em a Enter the Matrix były 2 lata różnicy. Można by było powiedzieć, że na początku lat 2000 te 2 lata różnicy to był szmat czasu, ale... To, jak się główna postać porusza w Matrixie, a to, jak Max Payne, mimo wszystko kanciasty, bo kanciasty, wyglądał, to powiem ci, że Nordic Walking przy Matrixie to jest nic, no nie? Nie wiem, czy kojarzysz, ale ja akurat jestem na świeżo, bo sobie gdzieś tam na YouTubie sprawdziłem. No powiem ci, te wymachy rękami do góry to jest tak komiczne. To jest, ale jednak, no, umówmy się, Enter the Matrix też nie był jakąś super rewelacyjną grą. No. Też taki średniak trochę był, więc tam animacje były totalnie złe. I dużo lepsze były w Max Payne, mimo wszystko, że to była jednak kanciasta gra, to tam te twarze takie, wiesz, w formie jednej tekstury. To 2 lata, a według mnie trochę lepiej się grało.
No przeskok był kosmiczny. No. Co jeszcze jest ciekawe?
Idąc dalej oczywiście na naszej liście, ja bym najpierw wymienił daną mechanikę, a potem tytuł. I powiem ci, że wpisałeś system Nemesis.
No i to jest chyba wyjątek od tego, że to się nie za bardzo da.
No właśnie, ja nie kojarzę w ogóle, nie pamiętam. Może dlatego, że nie grałem w tą grę, więc to też jest z tego wychodzi.
No to mamy tutaj system Nemesis w grze Śródziemie, Cień Mordoru i siłą rzeczy Cień Wojny. Nie wiem, czy graliście w to. To jest tak naprawdę nic innego jak Assassin's Creed w świecie Władcy Pierścieni. Bardzo polecam, jest przemiodna gierka, można się ugrać po pachy i nie da się zginąć. Na Galacticum jest moja recenzja napisana wiele lat temu, powiem wam, najlepszy tekst, jaki w życiu popełniłem. I teraz tak, o co chodzi z systemem Nemesis? Nasz, znaczy nie spoilerując, ale jest bohater, który zginął. Na samym początku gry wzięli go, zarżnęli jak prosiaka. No ale byłoby za łatwo, więc gościu nie zginął. Przypiął się do niego upiór, który nazywa się Celebrimbor, nazywany potocznie Bramborem. Razem z tym Bramborem, a zeleniną, znaczy Brambor po czesku oznacza ziemniak, nie? Brambory, a zelenina i ziemniaki z surówką. Ale zwalczamy hordy orków, tam Urukaj, wiem, które próbują nam zrobić podgórkę. No i teraz, żeby Urukaj mieli jakąś strukturę, zrobili im głównego złego, a pod spodem jakiś tam lejtnantów, feldmarszałków i innych parobków.
MLM w świecie Władcy Pierścieni.
Tak, tak. No i teraz, żeby dostać się do tego głównego, trzeba by po drodze wykosić mu tych wszystkich poniżej, ale można to zrobić w sposób bardzo sprytny, bo można to zrobić tak, że no, upatrzymy sobie jednego jakiegoś tam pryszczozorda ponure spojrzenie i możemy za nim łazić w ukryciu oczywiście tak długo, aż go w końcu usieczemy. No i teraz na czym polega cały system Mimesis? Po pierwsze, jeżeli go usieczemy, to w naszej tutaj tej szachownicy, w tej naszej wieżyczce do pokonania nie może być pustych miejsc, więc w jego miejsce wskakuje jakiś inny, tym razem, nie wiem, pryszczoskór parszywy i też musimy sobie jakoś z nim poradzić, ale co się stanie, kiedy on nas pokona? Bo pamiętajcie, że w tej grze nie da się zginąć. Jeżeli nas usieczą, czy usieką, to wtedy wracamy do punktu poprzedniego i nic się wiele tam nie zmienia. Jeżeli my usieczemy widoka, nam level skacze, ale jeżeli on nas usiecze, jemu level skacze. I on wie, że my na niego polujemy. I ten system Nemesis to jest na tyle, no, wydaje mi się, rewolucyjne rozwiązanie, bo nie spotkałem się z czymś podobnym nigdzie wcześniej, ani nigdzie później, zaskakująco. Mhm. Gdzie mamy przeciwników, którzy rosną w siłę razem z nami, a jeżeli nas pokonają, no to no mamy problem, no get good. Musimy być po prostu lepsi, żeby go pokonać później, nie? Co jest jeszcze ciekawe, możemy manipulować tym drzewkiem przeciwników w ten sposób, że tam jest system przesłuchań. Generalnie mechanicznie jest to rozwiązane w ten sposób, że możemy wykorzystać naszą wiedzę na temat pryszczoskóra ponurego, żeby zrobić kuku i zdenerwować, nie wiem, swędziwora jeszcze straszniejszego. I możemy tych dwóch różnych na siebie nasłać i wtedy jeden zabija drugiego, tam się roszady robią i tak dalej, nie? Więc takie rozwiązanie bardzo ciekawe i bardzo wydłużające grę samą w sobie, polecam bardzo mocno zagrać i przeczytać tekst.
No, tym bardziej, że ta gra już kilka lat temu się
tak
pojawiła.
Tak, i jest dostępna gdzieś w jakichś cebulach za jakieś grosze w ogóle. Mhm.
Dobra, to ciągnąc dalej temat, to jest, no,
teraz na G2 można tę grę kupić za 16 zł, na Enebie za 13 zł, a na jakimś Game Sealu za 6 zł. Także groszowe sprawy polecam.
Tak, wspomniałem o mocy. No i mimo wszystko moc kojarzy nam się ze wszystkimi grami w zasadzie gwiezdnowojennymi, że tak powiem. I niezależnie od tego, czy to jest gra, która ma 20 lat, czy powiedzmy kilka lat, niezależnie od tego, czy to jest na peceta, czy na platformę, jakby to powiedzieć, zwykłą, czyli pecet albo konsola, albo platformę w formie wirtualnej rzeczywistości, czyli na przykład Quest 2, czy Quest 3, czyli w VR-ze. No co mogę Adamowi powiedzieć na temat mocy w Gwiezdnych Wojnach? No to w zasadzie ja powinienem odbić pałeczkę i to...
To, że jest. I teraz tak. O ile moce takie jak, nie wiem, Force Push czy Force Pull, czy jakieś rzeczy typu duszenie, podnoszenie i zrzucanie w przepaść, to nie jest nowy temat. To nie pojawiło się w momencie, kiedy wyszedł Upadły Zakon i ten Last Survivor, czy jak mu tam. Tylko to się pojawiło jeszcze w starynkiej serii Jedi Knight. Nie wiem, czy ty grałeś w to. Na początek była seria...
Kojarzę, ale na pewno nie przeszedłem.
Nazywała się Dark Forces, gdzie nasz bohater Kyle Katarn wykradał plany Gwiazdy Śmierci i tak dalej i wtedy jeszcze mocą nie władał. Potem pojawiła się gra Jedi Knight, gdzie okazało się, że nasz delikwent jednak tą mocą władać umie w jakiś tam magiczny sposób. No i w momencie, kiedy zaczęliśmy już używać tej mocy, mieliśmy możliwość pójścia w jasną bądź ciemną stronę mocy i w zależności od tego, której używaliśmy, no te punkty mieliśmy takie, a nie inne. I moce różniły się od siebie tym, po której stronie płotu staliśmy tak naprawdę, bo taki bardzo zjedajowany i niebieski z radości, no błyskawicami typu Unlimited Power nie dał rady. Tak tutaj już w przypadku tego trochę takiego bardziej mrocznego delikwenta już się dało i było to dosyć ciekawe. Czy to się rozwinęło w tych nowych tytułach, w tym Upadłym Zakonie na przykład, bo to jest ostatni chyba tytuł, który można było to wykorzystać, bo Jedi Survivor na oczy nie widziałem, to się przyznaję. I wydaje mi się, że chyba nie, bo tam po drodze jeszcze był ten, jak on mówił, Force Unleashed, Galen Marek,
ale
Starkiller. Nie, ja... I tam to wyglądało dokładnie tak samo, także tutaj...
A propos gier gwiezdnowojennych na VR, na gogle w wirtualnej rzeczywistości, to tu dopiero, wiadomo, no, każda gra w VR-ze, gdzie mamy większą imersję i możemy coś z łapami zrobić, więcej niż trzymać je na padzie czy na klawiaturze i myszy, to w przypadku gier były takie trzy z waderem części. Tam można było móc używać i naprawdę używać, tak wiecie, no, czy rękę podnosisz, czy coś robisz w ogóle z rękoma i widzisz, że ta moc, że tak powiem, działa, no, w tej grze. I to są jedne z takich tytułów, które, powiedzmy, pojawiły się, nie wiem, w ostatnich 3-4 latach, więc w miarę świeże tytuły, no nie? Mhm.
Tak się zastanawiam, czy są jakieś inne tytuły, które wykorzystują podobną mechanikę, no bo na pewno takie podnoszenie, przenoszenie i używanie pchnięć czy innych rzeczy, no to było w Half-Life'ie, ale tutaj przy użyciu działka grawitacyjnego, które też tam gdzieś na liście było, nie?
Ale
poza tym?
Control.
Nie grałem, no przyznaję się, nie grałem.
Ja też chwilę grałem i to jeszcze w wersji chmurowej, ale tam rzeczywiście też mogłeś wchodzić w interakcję z otoczeniem, właśnie coś a la moc, no nie miałeś, miałeś w rękach, więc coś takiego, no.
Nie wiem, tutaj się zdajemy się na was, naprawdę. Czy było więcej gier, w których dało się coś takiego zrobić?
Znaczy, pewnie to zaraz wyjdzie lista na
nie,
trzy...
no na pewno! Ja tak po cichu liczę, że wyjdzie taka lista. Ja po cichu liczę, że będzie taka lista, dlatego że ani ja, ani Krzysiek nie jesteśmy ani Alfą, ani Romeo, żeby wiedzieć takie rzeczy z palca, a tak jak mówię, no ja zazwyczaj przygotowuję się do tych podcastów bardzo powierzchownie, no bo wtedy jest po prostu fajniej, jak możemy sobie podyskutować, a nie po prostu przeczytać Wikipedię, nie? Mhm. Co my tu jeszcze mamy? No na pewno... No i kolejny przykład, gdzie no... No Portal. Z czym ci się kojarzy Portal? No?
Z czym mi się może kojarzyć Portal?
Nie wiem, pewnie z Tetrisem. Ale...
Pewnie tak.
Działko portalowe w Portalu. Nie ma innych gier, które robią to tak samo dobrze. I tak wiem, że historia gry Portal jest bardzo długa i bardzo ciekawa. Tam chodziło o grupę studentów, którzy zrobili grę o nazwie Vernacular Drop, czy Barnacular Drop, która wykorzystała tę mechanikę. Pokazali to komuś z Valve'a, ktoś z Valve'a, no tak powiem, stwierdził, hono. Zaproponowali im pracę i zrobili po prostu grę, nie? A że wtedy, teraz już nie, ale wtedy Steam i Valve ogólnie rzucał gigantyczne pieniądze w tego typu projekty. Mamy Portala, jedynkę i dwójkę i myślę, że każdy powinien tę grę przejść, choćby dla samego sprawdzenia, czy tort jest ściemny.
Ja jeszcze taką ciekawostkę dodam, być może ciekawostka. Jak oglądałem ten film Dungeons and Dragons, tam był mag, który robił coś w rodzaju Portala. I zastrzel mnie, nie wiem, czy to jest element D&D,
na pewno,
że to jest coś takiego i on coś takiego potrafi. Nie wiem, jak się to zaklęcie nazywało, ale działało tak samo jak Portal. Czyli robił dziurę w jednym miejscu, robił dziurę w drugim i mogli, że tak powiem, się przedostać. Mało tego, w Marvelu przecież Doctor Strange też coś takiego potrafił. Nie tak?
No tak, ale on nie potrzebował dwóch postawić, żeby przejść między nimi, on tylko robi...
No w sumie tak, ale jest to, powiedzmy, że Portal, tak? No ale dobra,
ale nie, no D&D to jest gruby temat i ja powiem szczerze, że wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie mówiłem, że ja bym bardzo chętnie zagrał, tylko po pierwsze nie mam kiedy i nie mam z kim, bo to, że nie mam kiedy, to jest moja wina tylko i wyłącznie, a to, że nie mam z kim, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Dlatego, że no nie czarujmy się, mało kto i mówię o graczach i o mistrzach gry, będą mieli na tyle cierpliwości, żeby nuba, który odbił się całkowicie od podręczników, przytulić na tyle długo, żeby wytłumaczyć. Dorian tutaj podjął się, dał mi grę planszową, którą musimy obczaić z małżonką i zobaczyć, czy to będzie miało sens, ale na razie jeszcze nie było kiedy się za to zabrać. Także jakby ktoś kiedyś grał w coś, najlepiej online'owo po Discordzie, to dajcie znać, ja się chętnie przytulę do takiego czegoś, tylko po to choćby, żeby posłuchać, jak to się odbywa w normalnych okolicznościach przyrody.
To teraz ja dorzucę coś od siebie, czego na tej głównej liście nie mamy. Co ty powiesz na cofanie czasów w grach wyścigowych? To jest taki trochę ułatwiacz w formie takiej, że jeżeli wyjedziemy gdzieś z toru albo jakoś tam się zderzymy, czy coś źle skręcimy, możemy cofnąć sobie to, jak graliśmy tam o kilka czy kilkanaście sekund i powiedzmy podejść jeszcze raz. I to w ogóle działa wszędzie, w wyścigach, więc to taki trochę bardzo mocne ułatwienie dla kogoś, kto gra w takie gry. I ja to ostatnio zauważyłem w Forza Motorsport.
Ale co, w sensie, że jedziesz, walniesz w mur i masz hit i jedziesz z powrotem?
Dokładnie tak. Możesz cofnąć sobie i jechać z powrotem. Jest coś takiego?
Nie, no na pewno, tylko moja wiedza na temat gier wyścigowych kończy się na tym, że są. I to mi się bardziej kojarzy, tutaj też na liście gdzieś było, a propos przewijania czasu, mi się kojarzy z serią Prince of Persia. Tam jasne, sterowanie czasem, takie rzeczy, nie? Ale ty, nie wiedziałem. Naprawdę, ja nie gram takiego w wyścigówki.
Ja od ostatniego czasu, ostatnio trochę więcej zagrałem, no bo kierownica te sprawy, więc chciałem to jakoś tam wypróbować. No i ostatnio w Game Passie się pojawiła nowa Forza, więc też to sprawdziłem, ale na pewno to było w gridzie. Była też taka ścigałka grid, gdzie też można było cofać czas. I kilka części Need for Speed, ale zastrzelcie mnie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, która to była część. Coś mi się z Shiftem kojarzy, że była taka mechanika. Ale jest coś takiego na pewno. I teraz uważaj, bo przechodząc do kolejnej mechaniki, której też nie mamy na liście i która mi wpadła do głowy w zasadzie chwilę przed. I to na pewno od razu skojarzysz tytuł. To jestem święcie przekonany.
Sprawdź mnie.
Słuchanie radia w samochodzie.
Wyobraź sobie, że w tym momencie po raz pierwszy Discord przerwał. Powtórz proszę.
Słuchanie radia w samochodzie. Z czym ci się to kojarzy? No, nawet ci mogę tytuł piosenki powiedzieć.
GTA.
Dokładnie, GTA Vice City. I tak. Self-Control, i to się chyba nazywa tak.
Podejrzewam, że wszystkie... Wszystkie kolejne też. Ale ty wiesz co, ja się dowiedziałem dosłownie chwilę temu, że Bullet Time, a propos samego początku, w GTA 5 jest. Jedna z supermocy jednego z naszych bohaterów, chyba Michaela, czy jak mu tam było. Ja od razu się przyznaję, w GTA 5 nie grałem, także ej, zabijcie.
Ja grałem, ale tak wiecie, żeby sobie pojeździć po mieście i tyle. No. Dobra, co my tam mamy dalej?
Znaczy tak, no mamy tego trochę, bo mamy na przykład ten... I to jest też hak na sznurku. I nie Batman.
Taki budżetowy Spider-Man.
Tak.
No, mechaniczny Spider-Man.
To się może skojarzyć tylko i wyłącznie z serią Just Cause. I ja nie spotkałem się z innym tytułem, który by to wykorzystywał w tak fajny sposób. No, Spider-Man swoją drogą, no ale to nie jest hak na sznurku, tylko już te pajęczyny, więc to trochę się nie spina. Ale wokół tego haka na sznurku zbudowali dosłownie serię 4 gier.
Mhm, tak. Ale to Just Cause to jest takie trochę GTA na sterydach. Ja to tak mówię.
Tak.
Tam się dzieje po prostu wszystko, nie?
To jest radosna rozpierducha.
Dokładnie.
Jeżeli ktoś nie grał, wstyd. Naprawdę, marsz do kąta i klęczysz na grochu, bo seria zacna. Do tego stopnia jest fajnie zrobiona, że no, przykładowo trójka czy czwórka, musimy poruszać się po dosyć sporym obszarze wyspy i jeżeli mamy obcykany ten hak na sznurku, a nie jest to skomplikowane, to poruszamy się tym ustrojstwem przy użyciu haka na sznurku i spadochronu przyczepionego na plecach szybciej niż najszybszym pojazdem w grze.
Tak.
No. Jeżdżącym, bo samoloty latają szybciej, nie?
I to jest na tyle absurdalne, że ty w trakcie na przykład lotu możesz przeładować sobie broń, zmienić broń, wyjąć bazukę, cokolwiek możesz zrobić, nie wiem, windsuit otworzyć i też gdzieś
tak,
tam...
Tak, ale wiesz trochę... co, mi się wydaje, że to cała ta, nawet nie gra, tylko seria gier to jest jeden wielki absurd. To jest gra zbudowana wokół mechaniki rozpieprzania jak najwięcej. Im więcej punktów chaosu, tym lepiej dla nas.
Wiesz, jest tak, w sumie piękna jakby to sprawa. Tak sklasyfikować, to na samym dole jest GTA, potem jest Just Cause, a na samej górze jest Saints Row. Jeśli chodzi o absurdalność.
Czwórka. Saints Row czwórka. Tylko i wyłącznie. No. Też polecam. Czwórka.
I a propos, kolejna mechanika z gier, która trochę nawiązuje do poruszania się. I o której też wspomniałem, no to wyjątkowy sposób na eksplorację albo przemieszczanie się po otwartym świecie, czyli Spider-Man.
Mhm.
To jest na zasadzie, nie ma, nie, ja powtarzam, nie ma gry, mimo tego, że nie grałem w dwójkę, ale grałem w pierwszą część na PC-cie trochę i grałem w tą pierwszą część Spider-Mana jeszcze tam z wczesnych lat chyba 2000, jak dobrze kojarzę, albo końcówki 90. Gdzie rzeczywiście samo, że tak powiem, huśtanie się na pajęczynie przyczepionej pomiędzy wieżowcami i drapaczami chmur to jest tak relaksująca rzecz, że chyba nie ma innej gry. Jakbyś miał przejść na piechotę całą mapę GTA, to nie będzie to przyjemniejsze od właśnie takiego
jak
swobodnego
powiem ci, że
huśtania się
zaskakująco
po mapie.
Batman goni. Nie jest to aż tak satysfakcjonujące, przynajmniej w moim wydaniu, ale możesz przy pomocy tej właśnie haka na sznurku rozpędzić się między budynkami, no i tam przy użyciu tej peleryny tam, wiesz, sobie szybować. Nie?
Tak.
Trochę podobne, trochę inne.
Trochę podobne, ale nie tak dynamiczne i tak,
i nie tak satysfakcjonujące.
Immersyjne jak, nie. Satysfakcjonujące jak w Spider-Manie. Tam naprawdę, to, że ty możesz, wiesz, w trakcie tego przemieszczania się, a to sobie do tego budynku się przyczepisz, a to sobie jakieś tam salto zrobisz, a to się do któregoś budynku przykleisz, potem się odbijesz, znowu gdzieś polecisz i
znaczy to,
ma,
co, mnie, to co mnie w Spider-Manie najbardziej rozbroiło i co było moim zdaniem najfajniejsze w ramach tego poruszania się w ten sposób. Lecimy sobie z północy na południe. Długa ulica przez całą mapę praktycznie, no to lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. I teraz, kurde, przecież ja nie w tę stronę idę. Rach, ciach, lewa, prawa, lewa i lecisz w drugą stronę. To było tak płynne i po jakimś czasie, wiadomo, no na początek trzeba się przyzwyczaić do tej mechaniki, ale po jakimś czasie było to tak zajebiście naturalne, że no po prostu fruniesz sobie
coś,
tym,
coś w tym jest,
tym
no.
Spider-Manem.
Jeszcze jedna
piękna
rzecz,
sprawa.
Widzisz, to jest w sumie spoko, że my nie mamy wszystkiego przygotowywanego przed odcinkiem, bo zawsze ten jakiś kolejny pomysł, kolejna rzecz nam się przypomni w trakcie nagrywania. Była kiedyś taka gra jak Test Drive Unlimited. Stareńka gra, nie wiem, z 15 lat, może więcej. Tam było fajne połączenie poruszania się po mapie, czy to w przypadku wyścigów, czy ogólnie jeżdżenia po mapie, z upływaniem czasu. Tam było tak, że jeden wyścig mogłeś jechać przez bite 2 godziny. I okrążałeś po prostu mapę. To był najdłuższy wyścig, że prawie że całą mapę okrążałeś. I to nie tak, że jechałeś 15 minut. Jechałeś po prostu prawie 2 godziny, czy ileś tam. Wiem, że długo. Więc to też mi się kojarzy z takim... Chyba nie było żadnej innej gry wyścigowej. Czy to był Need for Speed, czy Forza, czy cokolwiek innego. Że było to tak odwzorowane, tak pokazane, że rzeczywiście ty mogłeś się spocić podczas jazdy i zmęczyć.
No 2 godziny to nie jest mało, jak siedzisz skupiony na tym, żeby nie wypaść z drogi, nie?
Tak, tak.
No. Co jeszcze jest w ramach takiego czegoś jak... parkour.
Mm. O, no.
Z czym ci się parkour kojarzy?
Mirror's Edge. W zasadzie tyle.
I Assassin.
I Dying Light.
I Prince of Persia, Piaski Czasu.
I... No dobra, nie mam już żadnego i. Ale no ale mieliśmy przynajmniej 3-4
tak,
gry.
Parkour w wersji FPS, czyli widok z oczu, to chyba...
Nie, no Mirror's Edge. Tak, To ci się kojarzy z tą grą od razu ze względu na to, że tam sama ta gra była bardzo charakterystyczna. Już dwójka nie była Catalyst taka fajna, ale w jedynce to jest bardzo charakterystyczna gra pod względem takim ogólnym.
Szukasz czerwonego.
Tak, 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 tak. Ale to...
Znaczy ja wiem, że to jest gra bardzo, bardzo dawno temu wydana, tylko dla niewtajemniczonych. Gra była zrobiona w charakterystyczny sposób graficzny. Miała bardzo taką ciekawą oprawę, bo była biała, czarna i czerwona. I teraz tak, wszystko było białe, to co nie było białe, było czarne. To co było czerwone, znaczy parkour.
No tak, tak, tak,
tak. I tam można było się przywiesić, przeskoczyć, kopnąć i tak dalej. To była gra zrobiona jako FPS, gdzie mogliśmy podnieść broń, mogliśmy strzelać, ale to było tak... topornie zrobione to strzelanie, że to się nie opłacało. Po prostu lepiej było śmignąć, uciec, zbić tego delikwenta. Pomijam fakt logiczności 50-kilowej kurierki, która biegnie po ścianie, powalenia na ziemię 120-kilowego bysia ubranego w zbroję, ale okej. Okay. Girl power, niech jej będzie. Ale tak, te elementy parkurowe, no to Prince of Persia na pewno, Assassin's Creed na pewno, ale nie w pierwszej osobie. Na 100%. Innej gry, która tak. W pierwszej osobie parkour wykorzystywała do tego stopnia z pominięciem używania broni i przemocy jako takiej, bo można było obejść cały poziom tam nie walcząc naprawdę. No to chyba tylko Mirror's Edge. No bo Dying Light, to co mówisz, no to mi się z Dying Lightem kojarzy nieco inna mechanika. Czyli cykl dnia i nocy. Bo mało jest moim zdaniem, no nie wiem, poprawcie
znaczy,
mnie, jeżeli się
cykl dnia i nocy, ale zrobiony tak, jak jest zrobiony w Dying Light. Tak. Że to zmiana tego cyklu coś zmienia też w grze.
Tak, i strzelam, że no, nie odkryję Ameryki teraz, ale zmiana pory doby w tym tytule zmieniała grę na zupełnie inny tytuł. Mhm. O ile za dnia mogliśmy sobie tam z tymi zombiakami powalczyć, pośmiać się, tutaj się headshota walnęło, tam się coś walnęło, a tu się wskoczyło, a tam się zeskoczyło. W nocy inna rozmowa. Pojawiały się szybkie zombie, które potrafiły myśleć zupełnie inaczej, które nie pozostawiały na wyższych poziomach trudności pola manewru żadnego dla gracza. Mhm. I ten cykl dnia i nocy w Dying Light to było coś, co sprawiało, że gra była zupełnie innym tytułem. Zupełnie inaczej się prowadziła. Ja powiem szczerze, że ja horrorów nie lubię, bo się w nocy moczę. W ogóle jaki sen miałem, to ci po nagraniu powiem. Dzisiaj, chłopie, trauma.
Okej.
Ale...
Jakbyśmy mieli Patronite'a,
mamy to byśmy Patronite'a. To dodali.
Tak, takie.
Mamy Patronite'a.
Trochę wyrwań, ale zobacz, jak siadło. Tak, mamy Patronite'a. Gdzieś może jakiś link umieścimy. Ale gdybyśmy mieli go tak rozbudowany, jak chcemy, to byśmy po prostu mieli jakiś dodatkowy materiał właśnie z tym
rozbudujemy.
Jak mi Adam opowiada o swoim mokrym śnie.
To nie był mokry sen, to był kurwa koszmar. I ciebie w nim nie było, żeby nie było.
Okej. Wiesz co, mnie się jeszcze przypomniało, wracając znowu do tego pierwszej mechaniki, o której wspomnieliśmy, czyli Bullet Time, że zapomnieliśmy o grze Super Hot. Myślisz, że to tutaj można dodać? Tam działa to trochę inaczej.
Czy to jest Bullet Time?
Może nie jest w 100%, ale tam też można było Matrixa zrobić, szczególnie w VR-ze.
No, tam się raczej nie dało inaczej. To...
Jak leciała do ciebie kula, to musiałeś ją jakąś ominąć, nie? To więc tam tak. Oczywiście ręce do tyłu i hej.
Znaczy, oczywiste jest, że są ludzie, którzy nas słuchają i oglądają, którzy nie wiedzą, co to jest Super Hot. Super Hot to jest gra, w której czas stoi w tym samym czasie, kiedy my stoimy. Jeżeli my zaczniemy się ruszać, czas zaczyna się poruszać. Poruszamy się wolno, czas płynie wolno. Poruszamy się szybko, czas płynie szybko. Co pozwala nam między innymi na unikanie kuli, jeżeli zaplanujemy nasz ruch odpowiednio szybko i z dostatecznym wyprzedzeniem jesteśmy w stanie zrobić straszne rzeczy, które oglądane w normalnym tempie sprawiają, że Neo to jest małe Pikachu takie.
Tak, i to jest, ja chyba już mówiłem w którymś odcinku, to jest fenomen gra ze względu na to, że ona została zrobiona przez polskie studio. Kurczę, nie pamiętam teraz. Nie, 11 Bit Studio chyba nie. Możesz sprawdzić, żeby od razu sprawdzić, ale chodzi mi o to, że ona dopiero zyskała tak naprawdę pełnię grywalności w VR-ze.
Super Hot Team to się nazywało.
Nie, na pewno inaczej.
Publisher to... Super Hot Team, developer Super Hot Team.
Okej, okay, mniejsza o to. Ale chodzi o to, że gra, która nie była przygotowana pod VR, a grało się w nią lepiej w VR-ze. To jest chyba nie ma drugiej takiej gry, która... I ona, gdybym miał wymienić top 5 gier na Google, to Superhot na pewno by się w nich znalazł. Bardzo charakterystyczna, tak pozornie wyglądająca gra, ale naprawdę wciągająca. Naprawdę wciągająca.
I to jest tytuł? To jest tytuł, który wyszedł w 16. Kiedy to wyszło?
Zależy, czy ta wersja
w 16 pierwsza, roku czy na VR-a. Na VR-a też wyszło w 16, z tego co widzę. Tylko, że wyszła tak normalna wersja wyszła w lutym, a VR-owa w grudniu. Ale tego samego roku 2016. To nawet na Switcha wyszło, wow.
No ale to naprawdę, jak zagrasz to na goglach, to żadna inna platforma tego nie...
Znaczy podejrzewam, że kwestia czasu, bo ja się przymierzam do zakupu Questa, także zobaczymy, może się uda coś. Na razie nie mam jeszcze funduszy zebranych, więc się nie odzywam.
To idziemy dalej do symulacji życia. Jak masz coś takiego jak symulacja życia, no to jedyna gra, która ci się, że tak powiem, tutaj od razu
znaczy,
rzuca, no to...
Ja się boję, że mi ten tęczowa palma odbije, jak... Ale nie, raz Sims ten pedał, także spokojnie. Wiem, że to jest cholernie niefajny żart w dzisiejszych czasach.
Kiedyś ale... każdy grał w Simsy, no, bo to no była jedyna gra, jak... która chodziła na naszych blaszakach.
Ja do dzisiaj nie wiem, co to jest Klapaucius, cicho.
Czekaj, było coś takiego. Modern Nie, jak to było to drugie?
A ja wiem.
Modern Lode? Jakoś tak. W Simsach tak. 4. Tak, tak.
Jak w czwórce? To czwórkę grałeś? Co ty?
A to wiesz. A propos, no to nadal czwórka to jest najnowsza część. Nie chciałbym ci tutaj mówić,
znaczy tam
ale...
po kolejnych nie będzie. Czwórka nie wyszła za darmo teraz już?
Teraz wyszła za darmo, ale wiesz...
Za dodatki żeby, się płaci, nie?
Żeby wszystkie dodatki, że tak powiem, wykupić, to pewnie tam z kilka tysięcy by było. Ale nie gdzieś się, widziałem jakieś mocne przesłanki, gdzieś tam jakieś spekulacje, że do 2025 Sims 5 ma się pojawić. Nie wiem, czy rzeczywiście tak będzie, ale być może wtedy się wróci do Simsów na pełnej.
Tak, ale nie, jeżeli chodzi o dekorować apartamentowce. Tak,
o symulator życia takiego, powiedzmy, no, w wirtualu, to mimo wszystko Simsy się od razu kojarzą. Ja mam też taką mechanikę, która może trochę cię zaskoczy, to jest mechanika, w której sterujemy grą i widzimy, i do tego sterowania używamy dłoni, rąk.
To VR-owo no, bardzo chyba, nie?
Nie, na razie nie VR-owo. Pomyśl o jednej grze, która... starej grze, która...
Rąk która... do sterowania? Tylko jedna mi przychodzi do głowy.
Kiedyś Michael Jackson o tym śpiewał. No, Black or White.
Black and White.
No mówię przecież.
No. Tak, ale wcześniej jeszcze była gierka bardzo podobna, nazywała się Populus. I tam też miałeś zamiast kursora miałeś rękę.
Zamiast kursora rękę, ale uh-huh. Wiesz, tutaj jednak w Black and White było tak, że ta ręka... No,
można było temu
była jakaś animacja, mogłeś coś złapać, mogłeś
można
coś
było chowańcowi po mordzie dać. Także
to był akurat symulator Boga, nie? Tak to się nazywa w skrócie. I ja też nie bez powodu o tym wspomniałem, ze względu na to, że no, znowu nawiążę do VR-u, no ale to wiecie, no nie możemy inaczej, skoro gry VR-owe się coraz bardziej rozwijają. Pojawił się Quest 3, który też jest pod pewnymi względami lepszy od dwójki i widać, że ten VR idzie i rozbudowywuje się. To w przypadku gier VR-owych jest bardzo sympatyczna gra, której demo, czy w zasadzie wersję próbną sprawdziłem dzisiaj przed nagraniem, to jest Moss 2. Sterujemy taką, powiedzmy, myszą z mieczem i to jest gra stacjonarna, czyli że siedzimy, mamy gogle na głowie, mamy dwa kontrolery i jesteśmy tak jakby w planszy. Nie? Ta plansza jest wokół nas, rozglądając się, sterujemy tą myszką, przeskakujemy, tam zbieramy jakieś różne rzeczy, wykonujemy różne zagadki logiczne.
Ale to nie
gra
jest...
Gra przygodowo-logiczna.
To nie jest widok z oczu tej myszy?
Nie. To jest widok z ciebie jako takiego, powiedzmy, narratora i ty widzisz całą, tak, całą planszę i możemy, że tak powiem, tą myszkę przeprowadzić po jednym poziomie, potem wchodzimy w jakieś drzwi i się ten poziom wczytuje dalej, znowu mamy jakiś nowy poziom i też coś tam robimy, jakieś zagadki rozwiązujemy. To nie jest związane bezpośrednio, chociaż w sumie trochę jest związane ze sterowaniem rękami, no bo jednak mamy kontrolery, które trzymamy w obydwu dłoniach. Ale tam jest też coś takiego, że normalnie analogiem sterujemy tą myszą, ona sobie chodzi. A, B mamy od skakania czy od ataku, ale możemy też za pomocą kontrolerów, mamy takie jakby dwie kule niebieskie i możemy coś złapać tymi kulami. Jakiś tam powiedzmy, nie wiem, klocek czy jakąś tam jakiś filar, który możemy przestawić w jedno czy w drugie miejsce i umożliwić tej myszy przeskoczenie, powiedzmy, jakiegoś elementu. Więc to jest już trochę bardziej zaawansowane, no mimo wszystko pomiędzy Black and White a grami obecnymi to już trochę czasu jest, więc w takim kierunku to właśnie idzie. I myślę, że bardzo, bardzo spoko gra, jedynka i dwójka, jeśli chodzi o MOS.
A ty to masz u siebie? W ogóle kupiłeś to, czy tylko widziałeś?
Nie kupiłem, bo ogólnie MOS dwójka to jest dosyć droga gra, bo to jest chyba za $39, ale jest wersja darmowa, chyba 30 minut można pograć i już tą mechanikę załapać i to naprawdę, naprawdę spoko się gra.
Znaczy ja czekam, aż się te questy i wszystkie inne Oculusy zestarzeją na tyle, żeby gry nie kosztowały rękę, nogę i nerkę.
Bo ale nie, słuchaj, tak to, patrzę, to... To tak tylko brzmi, jak patrzysz na tą regularną cenę, bo bardzo często jest, powiedzmy, promocja, gdzie tą grę możesz kupić 30-40% taniej. Więc tutaj, jeżeli za tą grę zapłacisz, nie wiem, $20, to myślę, że to już jest na nie, tyle no to już rozsądna jest znośnie, cena, no. że można to kupić, no nie, więc... Tutaj trzeba po prostu czekać na promocję, albo bardzo często też są różne wyprzedaże na Metastorze, więc...
No nic, no, będę miał VR-a, tak żeby się żona nie dowiedziała, to kiedyś może.
Tak, no. Pewnie przesłucha, więc już wie.
Nie słucha, całe szczęście. Dlatego sobie mogę pozwolić na takie.
Okej. Okay. Dobra, co my mamy dalej? Bo myślę, że mamy ta lista wytrąca.
Przerzedziła się bardzo mocno. Ja tutaj sugeruję zajrzeć do gier BioWare'u, które wszystkie z góry na dół mają bardzo podobne mechaniki. Mm-hmm. To jest system wyborów moralnych i tutaj na przykładzie Mass Effecta system Paragon Renegade. I o ile wybory moralne w wcześniejszych grach BioWare'u były bardzo łatwo rozpoznawalne, takie jak w Knights of the Old Republic, że podejmowało się decyzje dobre, no to karma szła w górę, podejmowało się decyzje złe, szła w dół. Tak w przypadku Mass Effecta, szczególnie w dwójce to było widoczne, tam mieliśmy możliwość użycia promptów, które nam wyskakiwały po jednej albo drugiej stronie ekranu, że mogliśmy zrobić coś dobrego albo coś złego. I chyba poza tym, że gry BioWare'u coś takiego robiły, poza Fable'em, który używał tego systemu w bardzo podobny sposób, i chyba Falloutem klasycznym, gdzie jak się zrobiło coś strasznego, no wtedy nam karma spadała albo rosła. Ty pamiętasz Fallouty te jeszcze dwuwymiarowe?
Nie.
Czy nie miałeś okazji pograć?
Nie, ja wtedy na stojąco pod stół wchodziłem, więc wiem.
A czy nie, no tutaj mamy sytuację, że możemy dostać perki, to złe słowo, nie? Ale jeżeli na przykład byłeś na cmentarzu i przekopałeś grób w poszukiwaniu oszczędności, to dostawałeś tytuł Great Digger. No. Albo jak próbowałeś się ratować jedząc mięso człowieka, to byłeś kanibalem. Albo jak, to nie pamiętam, czy to w jedynce, czy w dwójce było, że tam ocenzurowali to później, ale mogłeś zabić dzieci biegające po mapie i wtedy byłeś child killer i wtedy generalnie gra była nie do przejścia, bo musiałeś wszystkich zabijać z góry na dół, bo jak cię zobaczyli, to od razu kola w łeb, nie? Także takie wybory moralne to też chyba tylko w tych tytułach. Jeżeli mylę się, to dajcie znać, bo nie jestem do końca pewny, czy to tylko w tych było. Wiem, że był system, ale widzisz, gra nie mówiła o tym. Był system chaosu chyba w Dishonored. Pamiętasz tą grę?
Pamiętam, ale nie grałem.
Dishonored mówiło historię o tym, że tam cesarzową zabili, córkę porwali, a ty jako oskarżony o zabójstwo niewinny zupełnie, wcale nie, od początku nie było wiadomo, że z niekoniecznie prawego łoża ojciec rzeczonej dziewczynki porwanej, musisz ją odbić. Przy okazji oczyścić swoje imię i tam, no powiedzmy, że wymierzyć sprawiedliwość tym, co spiskowali przeciwko tobie. Mhm. I gra nie mówiła nam o tym, że są dwa zakończenia, jest zakończenie dobre i zakończenie złe. Gra nie mówiła nam o tym, że grę należy. Jesteśmy skrytobójcą na litość boską. I mamy taki arsenał i broni, i supermocy, że to jest bardzo przyjemna zabijanka. Że jednak im mniej, tym lepiej. Bo jeżeli ktoś nie zwrócił na to uwagi, to jeżeli w pierwszych poziomach zatłukłeś wszystko, co było do zatłuczenia, to w kolejnych poziomach było po prostu trudniej. To jest takie abstrakcyjne trochę, ale jeżeli przeszliśmy grę z odpowiednio niską ilością trupów, bo można było zamiast killim, to można go było uśpić, gdzieś tam schować, nie? Jeżeli przeszliśmy grę w taki sposób, to było zakończenie dobre, w którym działo się dobrze, i było zakończenie złe, w którym działo się źle. Jedno i drugie prowadziło mniej więcej w to samo miejsce, ale ilość trupów i wnioski wyciągnięte przez innych bohaterów na nasz temat były też zupełnie inne, więc raczej takie coś jak te decyzje moralne i ten system karmy, bo inaczej tego nazwać nie mogę, to właśnie było Dishonored, to były gry BioWare'u i właśnie Fallout. Mhm. I przechodząc do Fallouta, kolejna, chyba niespotykana też w innych grach, chyba że też się mylę, to jest system VATS. I co to jest VATS, to ja ci nie powiem, bo to jest skrót. Volt na pewno, Assisted coś tam, co? Aż sobie...
Ja też ci nie powiem, bo...
Aż sobie ja sprawdzę.
No wiecie, przyznam się do Fallouta, to tak bardzo mało grałem.
Volt Tech bardzo... Assisted Targeting System. O
a to
co
bardzo
chodzi?
To jest tak, że prawie że w ogóle, nie? Jakoś tak...
Odpalałeś VATS-a i wtedy czas się praktycznie zatrzymywał. Albo bardzo, bardzo spowalniał. I teraz w zależności od tego, w jakiej sytuacji byłeś, no bo jednak Fallouty to są RPGi pełną gębą, nie? Mhm. I w zależności od tych statystyk, które miałeś i od tego, co mogłeś zrobić, mogłeś na przykład gościowi niemalże zatrzymanemu w miejscu wycelować w głowę. I teraz, jeżeli wycelowałeś w głowę, to miałeś w procentach podane, jakie jest prawdopodobieństwo, że trafisz. Albo w brzuch, albo w nogę, albo w rękę. I chyba takiego systemu w ten sposób zrobionego w innych grach nie widziałem. I to no, przeszło w bardzo przyjemny sposób do...
Też mi się nie kojarzy, żeby coś takiego było.
Znaczy w jedynce i dwójce, bo Brotherhood of Steel, czy jak się to tam nazywało, czy Fallout Tactics, to nie grałem. To ja wolałem bardziej aspekty fabularne, a mniej aspekty bojowe tej gry, a z tego co pamiętam w Tactics to była walka, to walka, walka i tylko i wyłącznie walka. Kurde, uciekła mi myśl. W każdym razie w tych pierwszych walka była turowa. W zależności od punktów AP, jakie miałeś, mogłeś tam walczyć. Więc tutaj to też miało sens. Ale jak to przeszło już w 3D, w Falloutie trójce, New Vegas 76, to... nie, ta gra nie wyszła, po prostu nie wyszła. Znaczy wyszła, a nie powinna. To zostało tak fajnie zrobione, że... No... Miało to sens, żeby strzelać jednak w konkretną część ciała, żeby tego gościa zatrzymać. Jeżeli się strzelało w nogę dostatecznie długo, no to kuśtykał i nie był w stanie nas dogonić na przykład. Nie? Mhm. Także takiego systemu też nie widziałem raczej nigdzie ponad to.
Mnie też się nie kojarzy. Wiadomo, że czasami było tak, że nawet jak strzelałeś w daną postać przeciwnika, to może nie procentowo, ale gdzieś tam to powiedzmy, że życie mu malało i widziałeś mniej więcej, ile mu zmalało, ale no to nadal nie działało chyba tak, jak opisałeś to, jak było w Fallout.
Tak, że się dosłownie zatrzymywał czas, bo gry, tak, w których można było zrobić kuku w konkretne miejsca, to były jak najbardziej.
Najbardziej, no to jasne, tak.
Najbardziej mi zapadła w pamięć gierka Soldier of Fortune, zrobiona jeszcze na silniku Quake'a 2, z tego co pamiętam. Stary tytuł, jak nieszczęście. Ile ja się w demo tej gry ugrałem, to jest coś niesamowitego. Ale można było dosłownie odstrzelić dłoń kolesiowi i nie był w stanie strzelać do ciebie. On wtedy klękał i, wiesz, rączki do góry, no bo cóż zrobił, nie? Co jeszcze?
Mimo tego, że grafika była kanciasta, to...
Bardzo kanciasta.
To gdzieś tam ta fizyka była, nie? Ogarnięta.
Ale giera była niezła. No. Też w jeszcze starszym na Monolith System to się chyba nazywało. Blood 2. The Chosen chyba to było. Giera lata 90 chyba jeszcze. Można było...
No pewnie dlatego.
Odstrzelić kończynę, wiesz, jak głowę odstrzeliłeś, to krew bardzo charakterystycznie w formie takich białych kulek wylatywała, czerwonych, przepraszam, kulek wylatywała z przeciętej tętnicy. No było to dosyć śmieszne.
Okej, a co powiesz na taką mechanikę jak implanty?
Tylko dwie serie przychodzą do głowy. Mhm. Tylko dwie.
Mnie w zasadzie jedna, tylko
trzy,
dlatego, że...
upartego trzy.
Okay. Nie wiem, czy to mnie się na PC, z Cyberpunkiem kojarzy, no co ja co dużo mogę powiedzieć. Ale tobie pewnie z Deus Exem się kojarzy bardziej.
Tak, bo Deus Ex na pewno i gierka, która zapoczątkowała moją miłość do Cyberpunku jako takiego, to była gra Syndicate z 93 roku.
I tam ja miałem wtedy 3 lata, co ja mogłem wtedy grać chyba, i wiesz, tam, no, głową o ścianę.
W pici polo na dwie bramki, nie wiem, no cokolwiek by się dało. W każdym razie bardzo cyberpunkowy klimat, zrobione przez Bullfrog, i wydane przez Electronic Arts, z tego co pamiętam. Jakoś tak.
Taka izometryczna grafika była wtedy,
tak,
nie?
Tak, tak. I prowadziłeś tam grupę cybernetycznych mniej lub bardziej najemników, którzy tam jakieś szpiegostwo korporacyjne, wybuchanie wszystkich rzeczy i tak dalej. Bardzo fajna na dzisiejsze czasy absolutnie. Tak, 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 ale na dzisiejsze czasy absolutnie niegrywalna. Tam w 2012 roku wyszedł reboot tej gry w formie strzelanki też od Electronic Arts, ale to tam nie wyrwało żadnej skończeń, z tego co pamiętam, nie było jakoś tam przesadnie fajne. Mimo że Rosario Dawson, Ahsoka we własnej osobie, podkładała głos w tej grze, jako ciekawostkę powiem. Ale tak, absolutnie kojarzy się z cyberpunkiem, mi się osobiście kojarzy z Deus Exem. I to kojarzy się z Deus Exem bardziej, dlatego że no, cyberpunk jaki jest, taki jest, ale jednak Deus Ex był wcześniej.
No to jest, wiesz, to
ty byś Deus Exa mógł
zagrać. Różnicy, nie?
Nie tego pierwszego, nie drugiego, ale to się chyba Human Revolution nazywało.
Chyba
to byś,
tak.
To byś mógł zagrać, to było dobre. To miało fabułę, to miało sens, takie z głową zrobione.
Znaczy ja uważam, że tak słyszałem, że Human Revolution to jest taka trochę niedoceniona gra i tak
szalenie,
za szybko...
Szalenie niedoceniony tytuł, moim
zdaniem. Tak za szybko jakby zapomniano o tej grze, tak mi się wydaje.
Tak, i ale dobra, nie no, kojarzę, nie, żeby było więcej tych. Nie kojarzę,
mnie z wiadomych względów tytułów. Kojarzę z Cyberpunkiem, bo mimo wszystko przez te ostatnie lata jest to jakaś tam gra w topce, o której się rozmawia. No teraz wyszedł dodatek, więc znowu to nabrało jakiegoś znaczenia.
Ja zacząłem od nowa Cyberpunka, mimo... ale powiem ci, że długo jeszcze będę musiał się męczyć, zanim dojdę do tego kontentu, który do dodatku.
Mimo prowadzi. Wszystko, pewnie dlatego, że to jest świeża gra, to i tak jakby te implanty są najbardziej rozbudowane tutaj w tej grze, no to się w zasadzie kojarzy z tą grą. Czy my coś tam jeszcze mamy, czy już tak do brzegu?
Znaczy na pewno mamy jeszcze tak zwanego kujawiaczka. I no, kujawiaczek i rozczłonkowanie. No to tutaj bez wątpienia seria Dead Space. To tak też w twoją stronę. Bo raczej gry czy serii gier, w której musimy odrąbać rączki i nóżki, żeby rozdeptać główkę, to chyba nie ma. Kojarzy ci się coś z takich horrorystycznych spraw, raczej bym zaczął, ale chyba nie ma poza Dead Space'em takiego, że tam wiesz.
Żeby w takim stylu to robić, to raczej nie. Tym bardziej, że miałeś tam to takie charakterystyczne działko w ręce, więc to...
Tak, i na koniec na głowę kujawiaczek.
Tak. No. No i zresztą, słuchaj, w Game Passie się pojawi się, albo już, nie, chyba pod koniec października ma się pojawić w Game Passie. 24 czy 6?
Ta nowa wersja?
Nie, no ta najnowsza, remake. Także powiem ci, że to jest kolejny powód.
Ale to w każdej wersji, czy tylko w Ultimate?
W Ultimate. Ultimate.
Nie. Ale,
słuchaj, teraz to wiesz. Można dosyć, mimo tego, że wszedł Core, to nadal można sobie Ultimate jakoś tam ogarnąć w miarę tanio. No i wreszcie nie trzeba kupować EA Play Pro na miesiąc, żeby przejść remake Dead Space'a, nie? Bo jest w Game Passie. Albo będzie w Game Passie, albo jest w Game Passie, w zależności od tego, kiedy to słuchacie. Także tutaj taka mała informacja. Dobra,
jeszcze
no ta
dwa,
lista
dwa
nam
systemy,
się...
żeby do brzegu. No, dwa systemy mi się tak przypominają. Z listy. Sumony. Jako takie, przywołańce. Tylko i wyłącznie seria Final Fantasy. I to są te same sumony, oczywiście w różnych wersjach graficznych. Wszystkie Shivy i Frity i inne behemoty. Czy Bahamuty, przepraszam. No to w serii Final Fantasy są od praktycznie zawsze. Więc no tutaj inne tytuły, które pozwalają na przyzwanie bóstwa, które kolokwialnie mówiąc przyjdzie i pierdolnie, to raczej nie ma takich. Chyba że coś jest, a nie wiem. No gdzieś tam w Bajonecie mi się może kojarzyć, ale... Chyba nie.
Nie. Tu bardziej przywołanie kogoś to może być, nie wiem, w Dragon Ball FighterZ albo w Tekkenie może być.
To nie to samo.
Portalu.
To nie
no,
to
wiadomo,
samo,
nie to samo, nie, ale to zawsze jakaś tam postać się pojawia i jakiegoś tam komposa z tobą robi, więc
no i chyba bardziej... tyle, no bo jeszcze jedna, no to są te zestawy sprzętów Diablo. No ale to tak, zestaw Talerasza, no to sobie każdy mógł zbierać i to jest nie nowy temat od 2008 roku, więc nie wiem, czy jest sens o tym jeszcze mówić.
Nie, myślę, że na pewno się pojawią jeszcze jakieś wymyślne mechaniki w grach, bo raz, że gier jest mnóstwo i być może ktoś wygrzebie jakąś mechanikę. Być może o jakichś takich naprawdę kluczowych mechanikach nie wspomnieliśmy, ale to tylko dlatego, że no, mieliśmy listę, jaką mamy. Niektóre rzeczy nam się przypomniały w trakcie. Ale tak jak wspomniałem, jeżeli tylko będziecie mieć coś do napisania od siebie, to jak najbardziej komentarze są do waszej dyspozycji. My też chętnie albo się dowiemy czegoś ciekawszego, bo akurat rzeczywiście jakaś mechanika się pojawi, albo po prostu się jebniemy w czoło, bo o jakiejś
no takiej, przecież, nie?
Dokładnie, jakiejś takiej mechanice, o której powinniśmy powiedzieć, nie powiedzieliśmy, więc tak to wygląda. No. Prawie 1,5 godziny odcinka. Myślę, że całkiem udanego. No i co? No kończymy, nie?
Kończymy.
Ja w zasadzie z tego przycisku Control to jeden łyczek mi został. Ja muszę powiedzieć po pierwsze, że bardzo słodkie piwo. Pewnie przez to, że to jest słód jęczmienny, bla bla bla. O, 6% alkoholu. Objętościowo, więc całkiem sporo jak na Łomrze. Tak swoją drogą, ale poczułem, że jest takie słodki posmak ma. I co jeszcze, tak jak wspomniałem, była jakaś loteria, ale jak wyszło, że do września, no to już nie dam rady, nie?
Ale odpowiednia ilość grzdylków jest także w porządku. Na zakończenie...
Nie wiem, nie liczyłem, ale pewnie wyszło kilka grzdylków.
Tak, na zakończenie, kochani, jak zwykle, bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. Zapraszamy na naszego fanpage'a na Facebooku, zapraszamy do poprzednich odcinków, zapraszamy do komentowania przede wszystkim i gdzieś na pewno znajdzie się link do Patronite'a, jeżeli będziecie mieli ochotę nam browara postawić. Tyle na dzień dzisiejszy.
Dokładnie.
Dziękujemy. Do następnego.
Cześć.